Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A gościem Poranka Wnet jest pan Andrzej Halicki, europoseł Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, a także wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Jest pan w Brukseli. Jakie główne tematy, jakie dzisiaj rozmowy dominują?
No, od początku tygodnia tematem numer jeden są negocjacje w sprawie handlu produktami zbożowymi, spożywczymi pomiędzy Europą a Ukrainą. To jest specjalna umowa, która do czerwca obowiązuje, czyli tak zwana umowa o liberalizacji handlu. Krótko mówiąc, Ukraina korzysta z przywileju, tak jakby była państwem członkowskim w tym handlu z naszej strony, a wniosłem tę poprawkę w zeszłym tygodniu w Strasburgu i jest w związku z tym przedmiotem negocjacji pomiędzy krajami członkowskimi, komisją i właśnie reprezentacją parlamentu, aby po pierwsze ograniczyć te niektóre z tych towarów, żeby były kontyngenty, limity, bo rzeczywiście zakłócona została stabilność rynku spożywczego i rolnego w Europie. Widać to też po protestach rolników i niepewności, jeżeli chodzi o przyszłość, czyli możliwość sprzedawania produktów rolnych, a także kwestie związane z technicznymi kwestiami, ale algorytmami, czyli jakich lat odnoszą się te porównania i kwoty, które później byłyby limitowane. Te dwa obszary to jest umowa z Ukrainą. Trzecim jest kwestia zastopowania, czyli wprowadzenia embargo bądź całkowitego zakazu handlu, jeżeli chodzi o produkty rolne i spożywcze, które napływają z Rosji i Białorusi.
No właśnie, to wróćmy może do tych produktów i z Rosji, i z Białorusi. Pan apeluje o to, żeby było całkowite embargo, czyli zakaz przyjazdu tych produktów do Unii Europejskiej, a z kolei możemy przeczytać na stronie Financial Times, że w najbliższych dniach Komisja Europejska ma nałożyć cło w wysokości 95 euro za tonę na zboża z Rosji i Białorusi. Czy to pana satysfakcjonuje?
W pewnym sensie tak, bo to oznacza rzeczywiście, że te towary nie będą napływać. Jeżeli chodzi o całkowite embargo, takie, które byłoby elementem wpisania do sankcji, czyli tego pakietu, który obejmuje bardzo różne obszary, ta jednomyślność na Radzie Europejskiej byłaby wymagana. W tym wypadku Komisja może to uczynić narzędziami, które posiada w swoim ręku, oczywiście z przyzwoleniem nas, czyli Parlamentu i Rady. To jest szybszy mechanizm i równie skuteczny, więc uważam, że tak, powinno w ten sposób być ten pierwszy krok wykonany. Chociaż uważam, że także kwestie sankcji są o tyle istotne, że ten rynek produktów spożywczych został wyjęty z uwagi na to, że produkty takie trafiają też poza Europę, na Afrykę, Azję.
Ale nie ma pan wrażenia, panie pośle, że to jest trochę, że to jest w ogóle wszystko za późno, że to powinno być zaraz po wybuchu wojny pełnoskalowej na Ukrainie?
Powinno być zdecydowanie od razu. Mówię dlaczego, nie będąc orędownikiem tego rodzaju tezy. Mianowicie wiele społeczeństw głodujących oczekuje na te produkty. My musimy być bezwzględni wobec Rosji. Rosja jest agresorem i zagrożeniem dla pokoju na świecie, nie tylko na naszym kontynencie. I bardzo ważne jest, żeby także kraje trzecie, bo o nie w tym wypadku również chodzi, nie handlowały z Rosją. To jest nie tylko gospodarczo niekorzystne, ale także moralnie nieakceptowalne. A dlaczego mówię o tym? Bo Rosja stosuje także te produkty spożywcze jako broń, no poprzez dumping. W związku z tym destabilizuje rynki światowe także swoimi produktami.
Ale wie pan, że przy nałożeniu ceł na zboża znowu będzie istniało ryzyko, że za część będzie zapłacone, za część nie. Jeżeli by było embargo, to by było łatwiej egzekwować po prostu.
Nie, w tym wypadku mamy bardzo wysokie kary i można powiedzieć, że to z pewnością spowoduje, że nie będzie obejść także, jeżeli chodzi o jakieś podmioty.
Rozumiem, jest 95
firmy,
euro za tonę.
Które chciały zarobić na nieuczciwym i nieakceptowalnym handlu.
Jest 95 euro za tonę, to jest ta propozycja. Rozumiem, że to jest realna propozycja. A jak było do tej pory? Ile było za tonę cła, jeżeli chodzi o Rosję i Białoruś?
Tego nie wiem, bo nie jestem ekspertem rolnym, natomiast powiedziałem o dumpingu. Tu jest.
A to, może było 80, panie dzisiaj... pośle, to żadna
nie,
różnica.
Nie, to jest... Mówię o dumpingu, bo to jest mechanizm, który Rosja stosowała, czyli poniżej ceny wyprodukowania sprzedawała produkty celowo po to, żeby zachwiać cenami na rynkach światowych i używa tak jak energii wcześniej, tak jak...
No ja rozumiem, ale jeżeli nie wiemy, ile jest dzisiaj euro za tonę, ile jest to cło, no to trudno nam się odnieść, czy to 95 to dużo, czy mało.
Ja nie jestem ekspertem w tych sprawach, mówię tylko o tym, że całkowite embargo i zakaz handlu jest tym, co powinniśmy wszyscy akceptować i stosować bezwzględnie. Jeżeli ktoś omija sankcje, powinien być bardzo surowo karany. I tak powinno to wyglądać. Mówię o celu i mojej interwencji, bo rzeczywiście parlament tu przyjął bardzo jasne stanowisko. I tu chcę powiedzieć, chyba nie było takiej sytuacji, żeby od grup, od radykalnie prawicowych formacji po lewicowe wszyscy byli jednakowego zdania w tym temacie.
No, ale jak słyszymy,
zmieniając swoje wcześniejsze wyjaśnienia na zupełnie inną reakcję po tej decyzji parlamentu, po naszej debacie.
Ale co się takiego stało, że państwo zauważyli te produkty z Rosji i z Białorusi? Rozumiem, że protesty rolników tak mocno zdeterminowały.
Te produkty nie docierają do Polski, ale ku naszemu zdumieniu okazało się, że...
Docierają jednak.
Nie, na polski rynek nie, natomiast do Hiszpanii, do
no
Włoch...
No jak, panie pośle, no przecież mam dane z Eurostatu. Spojrzymy na import z samej Polski z Rosji. Nawet zobaczymy wzrost 6 tysięcy ton w ostatnich 6 miesiącach, jeżeli chodzi o produkty rolne.
Jeżeli chodzi o produkty spożywcze, również miałem tabelę, którą publicznie cytowałem. Głównymi odbiorcami tych produktów były firmy, przedsiębiorstwa, poprzez Hiszpanię i Włochy.
Oczywiście, że to dominowało, ale w Polsce też te produkty były.
Jeżeli chodzi o sytuację, w jaki sposób to się działo, tak, poprzez kraje bałtyckie, głównie ten szlak. Handel miał miejsce.
Ale czy pan się nie boi właśnie, że dalej ten szlak, że ten szlak będzie, że jeżeli nie będzie tego całkowitego embarga, o którym pan mówi, a jak słyszymy na przykład słowa, zacytujmy, komisarz spraw wewnętrznych Unii Europejskiej pani Johansson powiedziała, że myślę, że to są delikatne słowa. Komisja Europejska analizuje obecnie doniesienia o wzroście importu tych produktów z obu krajów, czyli dopiero jest ta analiza. Komisja uwzględnia możliwość wprowadzenia dodatkowych środków, gdyby doszło do destabilizacji rynków europejskich w wyniku importu rosyjskich i białoruskich produktów. Więc ten ton od pani komisarz do spraw wewnętrznych nie jest wcale taki radykalny,
to
panie pośle.
Proszę mi przypomnieć, panie redaktor, kto jest komisarzem odpowiedzialnym za rolnictwo.
No to chyba wszyscy wiemy. Jest to Janusz Wojciechowski, który wystosował list do pana kolegi. To już cytuję drugi list.
Cytuję komisarza Wojciechowskiego.
Cytuję jak najbardziej. Wczoraj ukazał się list skierowany do premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska. No i to pytanie teraz do pana, bo pan jest
w
centrum. Jak pan reaguje na ten list z kolei?
Przepraszam. Na moją interwencję komisarz Wojciechowski napisał.
Ale odnieśmy się najpierw do pani Johansson.
Po kolei. Czegoś, co nie ma związku z tą naszą rozmową.
No i pani Johansson ma. Pani Johansson ma, panie pośle. Panie pośle, rozmawiajmy, szanujmy się.
Jest niewskazane. On jest tego przeciwnikiem właśnie z tego tytułu, że produkty spożywcze powinny być wyłączone z stałego mechanizmu sankcyjnego.
Czyli Janusz Wojciechowski był przeciwny temu embargu, tak?
Komisarz Johansson nie jest odpowiedzialna za ten obszar. Była dlatego na pierwszej debacie, że komisarz Wojciechowski był nieobecny i bierny. I proszę nie cytować komisarz Johansson sprzed debaty, tylko po debacie. Bo po debacie powiedziała bardzo wyraźnie, wobec jednoznacznej postawy wszystkich reprezentantów wszystkich grup politycznych. Komisja Europejska musi interweniować i weźmie to pod uwagę.
A to są takie bardzo delikatne słowa, panie pośle. Weźmie pod uwagę, musi interweniować.
To jest duża zmiana w przeciągu tego jednego dnia. Od pierwszego stanowiska, które było zaprezentowane.
Dwa lata minęły od wybuchu tej wojny na pełną skalę, panie pośle. Nie polemizuję, tylko że dwa lata minęły.
Pełnego embarga? Nie. I uważam, że na Radę Europejską, a mamy szczyt jutro, ten temat również powinien wejść i być omawiany. Czy pierwsza reakcja komisji, która mówi o właśnie blokadzie takiej ekonomicznej, jeżeli chodzi o tych produktów, po to, żeby zastopować całkowicie docieranie produktów spożywczych na rynek europejski, ale nie tylko europejski, chodzi także o państwa trzecie. Produktów rosyjskich jest wystarczająca, jest na pewno w tym kierunku idzie, natomiast ja oczekuję decyzji także politycznej. Chyba możemy zakończyć tą rozmowę, bo tu nie ma wątpliwości i pani nie może mieć wątpliwości, jeżeli chodzi o moje intencje.
Panie pośle, ale no muszę zapytać o ten list. Czerwiec 2024 rok, to są te ramy kryzysowe, jeżeli chodzi o dalszą pomoc krajową dla rolników. To jest list Janusza Wojciechowskiego do premiera Donalda Tuska. Co po czerwcu 2024 roku się stanie? Czy dalej będzie możliwa ta pomoc krajowa dla rolników? Myśli pan, że uda się to przeforsować? To 4 miliardy euro przez ostatnie dwa lata trafiły do polskich rolników.
Będziemy oczekiwać znacznie większej pomocy, to po pierwsze. Po drugie, będziemy przeciwnikami przedłużenia liberalizacji bez uwzględnienia polskich oczekiwań. To są kwestie związane głównie ze z produktami zbożowymi, a więc pszenicą, żytem. Ta lista produktów, o które znów ja apelowałem także w Strasburgu, rozszerzając listę produktów, by były uwzględnione te oczekiwania polskich rolników, jest przedmiotem negocjacji, która ma cały czas swój ciąg dalszy. Jesteśmy po dwóch dniach wymiany informacji na poziomie rządów. Teraz negocjacje ze strony, tak zwany trilog, ze strony Komisji i Parlamentu z udziałem prezydencji belgijskiej. Zobaczymy, jak się to wszystko skończy. Ja myślę, że nie będziemy mieli pełnej satysfakcji i będziemy w dalszym ciągu bardzo, bardzo konsekwentnie zwiększać nacisk na to, by ta interwencja była większa. Natomiast rzeczywiście ten okres, o którym rozmawiamy, to jest okres na kolejny rok, po czerwcu 2024. Komisja nie może ignorować tego, co dzisiaj mówią, czego oczekują fermerzy, nie tylko polscy zresztą, no ale my jesteśmy tym najbliższym, najbardziej narażonym na destabilizację.
Czego oczekują farmerzy, czego oczekują rolnicy? Kilkanaście minut temu na naszej antenie jeden z rolników mówi tak. Rozpoczynamy dzisiaj protesty w ponad 500 miejscach w Polsce. Naszym głównym postulatem jest Zielony Ład do kosza. Żadna reforma Zielonego Ładu nas nie interesuje, tylko wyrzucenie tych postanowień do kosza. Co by pan odpowiedział panu Piotrowskiemu, rolnikowi z Podlasia?
No nie ma takiego jednego dokumentu, którym byłby Zielony Ład. To jest pewne hasło, które stało się dzisiaj no właśnie tym oczekiwaniem. Natomiast mamy około 30 różnych obszarach, gdzie znajdują się cele, które związane są z polityką klimatyczną, a które niosą ze sobą koszty. Te koszty muszą być pokryte no, przez środki europejskie na przykład, a nie przez tych, którzy mieliby w tych projektach uczestniczyć. W przypadku rolników mówimy o tym ugorowaniu, czyli takim nieprodukcyjnym używaniu ziemi przecież prywatnej czy dzierżawionej. W związku z tym, jeżeli rzeczywiście tego rodzaju mechanizmy miałyby wejść w życie, to podstawowym pytaniem jest to, czy jest rekompensata. Skoro nie, to nie może być takiego ugorowania. I w tej chwili myślę, że wiele tych kwestii zostało też rozstrzygniętych na korzyść rolników, jeżeli chodzi o te obszary, w którym mamy mamy zapisy dotyczące rolnictwa. Będziemy mieli kolejny obszar dotyczący odtwarzania przyrody, zasobów przyrodniczych, to jest kolejny, a gdzie się mogą znajdować również zapisy odnoszące się do rolnictwa. Temu jesteśmy znów sceptyczni, ale przede wszystkim, jeżeli mówimy o tym tak zwanym Zielonym Ładzie, to nie ma jednego dokumentu. Jest bardzo wiele, gdzie znajdziemy, gdzie bardzo dużo jak gdyby różnego rodzaju rozwiązań będzie zahaczało ten cel klimatyczny. Czy to ogrzewanie budynków, czy samochody. Przecież co chwila mamy takie dokumenty. I ja zwracam uwagę na jedną rzecz. Wszystkie one będą podlegały i podlegają codziennie właściwie rewizji. Bardzo wiele z tych celów, które zostały określone ambitnie w 2021 roku, pod którym podpisał się Mateusz Morawiecki, bo to dokument rządowy, więc rządy podpisywały wtedy na szczycie w Brukseli te cele, musi być zrewidowane, bo one są po prostu nierealne do osiągnięcia.
To jakby pan uspokoił, czy co by pan powiedział protestującym dzisiaj rolnikom?
Że dzisiaj w przypadku rolników nie ma żadnych obligatoryjnych terminów ani rozporządzeń, które by nakładały na nich dodatkowe zobowiązania z tytułu tych celów klimatycznych. Jeżeli chodzi o destabilizację rynku, no on jest spowodowany innymi czynnikami niż Zielony Ład. Ale oczywiście musimy uwzględniać oczekiwania rolników, by nie ponosili kosztów żadnych reform czy nacisków, powiedziałbym, administracyjnych, które wynikałyby z tego ogólnie rozumianego procesu osiągania celów klimatycznych, mówiąc ogólnie. Fit for 55 to jest ten ogólny dokument, który był podpisany przez premiera Morawieckiego w 2021 roku. Wiadomo, że nie osiągniemy jako gospodarka europejska tych celów, które były zawarte w tamtym dokumencie.
I na koniec, panie pośle, 100 konkretów na 100 dni rządu Donalda Tuska. Donald Tusk kaja się, przyznaje, popełniłem pewien błąd w kalkulacji. W kontekście niezrealizowania przez koalicję rządzącą 100 konkretów, Donald Tusk powiedział, że nie wiedział o tym, że jest tak źle, że dostaniemy w nasze ręce państwo polskie w takim stanie. Pewien błąd w kalkulacji popełniłem, powiedział premier Donald Tusk. Uważa pan, że to poważne zachowanie ze strony premiera, żeby zrzucać wszystko na poprzedników i mówić, że
mogę
jest to
powiedzieć,
błąd?
Że z perspektywy tych osób, z którymi rozmawiam tu na co dzień, ocena zarówno tego, co dzieje się w Polsce, między innymi w sądownictwie, między innymi przywracaniu demokracji i transparentności w Polsce jest bardzo pozytywna.
Ale 8 na 100 to trochę mało tych konkretów.
Nie 8, no proszę nie.
No nie, no Sławomir Mentzen.
Proszę.
Cytuję tylko pana Sławomira Mentzena. Spośród 100 konkretów udało się zrealizować zaledwie 8. No to ile, panie pośle?
Proszę,
no dobrze, to nie cytujemy.
To
pytam się u źródła, to ile się udało zrealizować z tych 100?
Ja nie jestem od tego, żeby oceniać i proszę
policzyć.
Mnie nie pytać. Natomiast wiem, że jeżeli premier mówi nawet w sensie oceny własnej, w sposób krytyczny i prawdziwy, to znaczy taki, że nie owijając w bawełnę, mówi także o rzeczach trudnych, to warto to docenić i nie mieliśmy takiego premiera.
A to może lepiej nie mówić w ogóle w kampanii o liczbach, panie pośle, prawda? Tylko po prostu.
Propagandę i kłamstwo.
No ale 100 konkretów na 100 dni to było hasło, dzięki któremu Platforma Obywatelska wygrała te wybory, więc...
Jakby pani nie mówiła równolegle, to by usłyszała pani, jaką mieliśmy zasadę informacji i informowania społeczeństwa. Nie damy sobie wmówić, że białe jest białe, a czarne jest czarne, więc... Jeżeli premier dzisiaj stosuje zupełnie odwrotną zasadę, a nawet o najtrudniejszych sprawach rozmawiamy bezpośrednio, otwarcie, szczerze, także przy kamerach, bo przecież na przykład takie rozmowy prowadzone są czy z rolnikami dzisiaj, ten dialog jest bardzo trudny, czy za chwilę mamy szczyt polsko-ukraiński właśnie w tych sprawach po to, żeby rozwiązywać je bezpośrednio, to jest to No, zmiana o 180 stopni w stosunku do tego, co było.
Czasami po prostu lepiej unikać liczb, panie pośle. Może.
Nie, czasami lepiej naprawdę być rzetelnym i oceniać fakty, bo zmiana
siły
na lepsze jest gołym okiem widoczna. A to, że nie wszystko da się rozwiązać z dnia na dzień, też dosyć oczywiste, zwłaszcza, że sytuacja gospodarcza, tak jak powiedział premier, jest rzeczywiście bardzo trudna.
Jak wiemy, kampania rządzi się swoimi prawami. Wybory do Europarlamentu pan startuje.
Zamierzam. No jeszcze mamy tę kadencję niezakończoną. Ten miesiąc będzie bardzo intensywny. Ten tydzień również jest intensywny. Jeszcze się nie skończył. Naprawdę dużo wyzwań przed nami. Staram się także w tych tematach, no, w których ja nie na co dzień jednak nie jestem ani tu ekspertem, ani czynny, bo to nie mój obszar, ale widzę, że muszę, bo to jest rzeczywiście najbardziej gorący dzisiaj temat. Rolnicy oczekują polskiej aktywności, naszych przedstawicieli na wszystkich poziomach. Trochę żałuję, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość kompletnie ignoruje taki proces i nie chcą się włączyć. A przecież też mają swoich przedstawicieli, że Janusz Wojciechowski jako komisarz jest bierny w tym procesie i nie pomaga. No to mnie trochę irytuje, ale to nie znaczy, że tracę wiarę. Wręcz odwrotnie, jestem dobry.
Czyli nie ma pan jeszcze pewności, że pan wystartuje? Do kiedy będzie pan czekał z tą
wiadomością? Ja będę startował.
A, czyli już
mam nadzieję, że tak. No ale to będę myślał o tym wtedy, kiedy będzie kampania, zarejestrujemy komitet, ja się poddam weryfikacji, będzie to maj.
Weryfikacji? Jakiej weryfikacji, panie pośle? Jakiej weryfikacji?
9 czerwca są wybory, tak.
A jakiej weryfikacji się pan podda? Jakiej weryfikacji się pan podda?
Wyborców.
Weryfikacji wyborców, ale też weryfikacji tych, co ustalają listy wyborcze, czy nie?
Weryfikacja wyborców. To jest data 9 czerwca. Wyborcy zadecydują, kto będzie reprezentował Polskę w Parlamencie Europejskim. Będziemy mieli 53 miejsca, nie tak jak poprzednio 51, także też ta reprezentacja się zwiększy.
I tutaj stawiamy kropkę. Andrzej Halicki, europoseł, Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, prosto z Brukseli. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie. 8:38 na naszych zegarach. Patrzę na naszą playlistę. To może początek, bo dzisiaj astronomiczna wiosna się zaczyna.